co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Elżbieta Wozowczyk-Leszko dzisiaj w zastępstwie za redaktor Karolinę Kamińską. Bardzo serdecznie witam Państwa. I w dzisiejszej audycji rozmawiać będziemy na temat profilaktyki nowotworów głowy i szyi w nawiązaniu do trwającego jeszcze ogólnopolskiego, europejskiego tygodnia profilaktyki nowotworów głowy i szyi ze szczególnym uwzględnieniem tego, co się będzie działo w województwie lubuskim. W studiu profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego Paweł Golusiński, kierownik klinicznego oddziału otolaryngologii i kierownik Katedry Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Kolegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Chyba mi dobrze poszło, panie profesorze.
Bardzo dobrze. Dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie. Jest z nami również pan Robert Kowalik z Biura Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.
Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu.
Jak powiedziałam na początku, trwa jeszcze Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Ósmy już. Panie profesorze, dlaczego takie tygodnie są przeprowadzane? Dzisiaj jest taki ostatni, finalny dzień, ale co się przez ten cały tydzień dzieje w całej Europie?
Tydzień profilaktyki nowotworów głowy i szyi jest ogólnoeuropejską inicjatywą. To już jest ósmy taki tydzień. I ma on za zadanie przede wszystkim uświadamianie, podnoszenie społecznej takiej świadomości dotyczącej właśnie tej grupy chorób, jaką są nowotwory złośliwe rejonu głowy i szyi. I ogólne założenia tego tygodnia są takie, że powinien on realizować trzy takie zasadnicze założenia. Po pierwsze, edukować społeczeństwo, ponieważ umówmy się, nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że można mieć na przykład nowotwór złośliwy języka, jamy ustnej, można mieć złośliwy nowotwór krtani, jakie są czynniki ryzyka, a więc po pierwsze edukacja. Po drugie, wczesne wykrywanie tych chorób. Objawy często pojawiają się stosunkowo późno, a więc pacjenci zgłaszają się późno do lekarzy specjalistów. Więc drugim założeniem tego właśnie całego programu jest uświadamianie konieczności wczesnej diagnostyki. I wreszcie trzeci ten filar to jest podnoszenie jakości już leczenia, to zarówno leczenia od leczenia podstawowego do leczenia już bardzo specjalistycznego w wykwalifikowanych ośrodkach polegającego już na wszystkich bardzo nowoczesnych, dostępnych metodach terapii onkologicznej, zarówno chirurgicznej, jak i radioterapii, czy też chemio bądź immunoterapii.
I w czasie tego tygodnia spotykają się ze sobą lekarze na całym świecie, dyskutują na konferencjach mimo obostrzeń covidowych, pandemicznych. Czy jak to jest zorganizowane w obecnym czasie?
Oczywiście,
bo sobie wyobrażam, że to jest strasznie trudne.
Tak, oczywiście musimy pamiętać, że jakby takim patronatem tego tygodnia europejskiego jest Europejskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi, czyli EHNS. I tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, koronawirus wywrócił właściwie wszystkie tego typu, można powiedzieć, wydarzenia do góry nogami i faktycznie w tym roku jest to trudniejsze, dlatego wiele rzeczy odbywa się online w formie webinarów, w formie spotkań online, jeżeli chodzi o kwestie edukacyjne. Natomiast warte jakby podkreślenia jest to, że ten etap edukacyjny staramy się jakby realizować. W całej Polsce odbywają się różnego rodzaju wywiady, takie jak nasz dzisiaj tutaj w studio. Media są również zaangażowane, żeby nagłaśniać, pokazywać, że jest to faktycznie istotny problem. Jak również staramy się pokazywać, że istnieje w Polsce ogólnopolski program ministerialny, który właśnie ma za zadanie zająć się profilaktyką tych chorób nowotworowych i staramy się właśnie w tym tygodniu w sposób szczególny pokazać, że istnieje taka możliwość, żeby się do takiego programu zakwalifikować i jest on skierowany właśnie do osób, które mogą tego potrzebować.
No właśnie, tutaj chciałabym zapytać pana Roberta, bo mówimy o tym, że trwa europejski tydzień, ale to nie znaczy, że ten ogólnopolski program profilaktyki nowotworów głowy i szyi skończy się jutro na przykład, prawda?
Tak, oczywiście. Ten program trwa już od jakiegoś czasu, właściwie od roku 2017. I nasz szpital jest jako jedną z 10 placówek w Polsce, które, a jedyną w lubuskim województwie, który realizuje ten program. To należy to podkreślić. Oczywiście my to też podkreślamy, wznawiamy teraz ten program, bo on był zawieszony na kilka miesięcy, no właśnie w związku z pojawieniem się pandemii. Dlatego zbiegło się to w czasie z tym tygodniem. Postaraliśmy się też to wykorzystać. Była konferencja prasowa w Urzędzie Marszałkowskim, w której brał udział pan profesor, pani Róża Poźniak-Balicka, kierownik naszego zakładu radioterapii i pani marszałek Elżbieta Anna Polak. To było w ubiegły poniedziałek. Od tego czasu mamy bardzo dużo telefonów po naszych informacjach na stronie internetowej i Facebooku szpitala o tym, że można się zgłaszać właśnie w celu badań, wykonania badań profilaktycznych. Ale wiele osób też myśli, że właśnie to jest ograniczona forma do tego tygodnia, tylko w tym tygodniu trzeba składać.
To podkreślamy, że będziemy jeszcze mówić, ale podkreślamy, że się nie kończy.
Nie kończy się, cały czas można się zapisywać.
Numery telefonów w naszym studiu 68 324 22 55 i 801 327 462. Gdyby nasi słuchacze mieli pytania do moich gości w sprawie nowotworów głowy i szyi, to serdecznie zapraszamy do udziału w audycji. Jest niepowtarzalna okazja, żeby zadać pytanie, bo oczywiście muszę się zapytać o te nowotwory właśnie głowy i szyi. Z czym należy to kojarzyć? No wiadomo, że mamy te części ciała, w których one się nam mogą pojawić, te nowotwory, ale jakie są pierwsze symptomy? Co powinno nas zaniepokoić? I one się jakoś nazywają, te nowotwory. Właśnie, czy powinniśmy o tym wiedzieć?
Tak, to jest właśnie bardzo dobre pytanie, ponieważ pod tą właśnie grupą, bo to jest grupa chorób tak naprawdę, nowotworów głowy i szyi, wchodzą w skład tej grupy chorób wszystkie nowotwory złośliwe, które się będą lokalizowały w tak zwanym wspólnym odcinku górnego układu oddechowego i przewodu pokarmowego. Może to brzmi troszeczkę w sposób skomplikowany, ale to jest nic innego, proszę Państwa, jak na przykład właśnie jama ustna, gardło, krtań. To będą na przykład nowotwory, które lokalizują się również w obrębie jamy nosowej. Będą to nowotwory zatok przynosowych, na przykład również nowotwory ślinianek. I my jako lekarze zajmujący się tą grupą nowotworów mamy pełną świadomość, że jeżeli na ulicy zapytamy kogoś, z czym się kojarzy nowotwór złośliwy, to padnie odpowiedź szyjka macicy, pierś, jelito grube, bo tak rzeczywiście jest. Natomiast proszę Państwa, ta grupa nowotworów jest również bardzo groźna. Zachorowania są liczne. W Polsce takie dane dla mniej więcej pomiędzy rokiem 2013 a 2015 to jest, proszę Państwa, ponad 13 tysięcy osób choruje rocznie w Polsce. I co należy również zauważyć, umiera około 6 tysięcy osób, tak? Czyli w związku z faktem, że do zachorowania dochodzi w sposób często, można powiedzieć, podstępny i objawy nie są tak wyraziste i charakterystyczne, a może nie do końca są wiązane z wystąpieniem nowotworu złośliwego, pacjenci trafiają bardzo późno rozpoczynają leczenie, przez co często możliwości nasze już są bardzo mocno ograniczone i wówczas te wyniki leczenia są wysoce niezadowalające i tylko uważa się, że właściwie w ogóle na świecie tylko połowa pacjentów, która zachoruje na tego typu nowotwory, przeżyje przez kolejnych 5 lat.
A czy to jest tak, że współczesna cywilizacja sprzyja temu, żeby powstawały właśnie nowotwory głowy i szyi? Jakieś mam takie wyobrażenie, że to może tak być.
I tutaj właściwie powinniśmy się pochylić nad problemem, jakie są czynniki ryzyka tej grupy nowotworów. Tak naprawdę dotychczas przez wiele lat takim typowym, głównym, można powiedzieć, czynnikiem ryzyka było bezwzględnie palenie papierosów. I nadużywanie alkoholu również, a często, no jak Państwo wiecie, w poprzednich jeszcze dekadach, no to często te dwa czynniki, zwłaszcza w krajach tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, współgrały. Czyli taki, można powiedzieć, typowy pacjent, który trafiał do leczenia, to był mężczyzna między 50 a 70 dekadą życia, nadużywający alkoholu i palący w dużych ilościach papierosy, który najczęściej pojawiał się z powodu raka krtani. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że ten trend epidemiologiczny w ostatnich dwóch dziesięcioleciach, można powiedzieć, bardzo się odwraca. Wzrasta troszeczkę świadomość społeczna, że wszyscy wiemy, że papierosy są szkodliwe. Właściwie można powiedzieć, że wśród młodych ludzi coraz mniej osób pali papierosy, ale pojawiają się jednak coraz młodsi pacjenci. I okazuje się, proszę Państwa, że jest to spowodowane, że nowotwory rozwijają się w wyniku infekcji wirusowej. I tutaj wchodzi w grę wirus HPV, czyli wirus brodawczaka ludzkiego. Jest to, proszę Państwa, dokładnie ten sam wirus, który powoduje raka szyjki macicy, tak jak pani redaktor zauważyła. I o tym również każdy zapytany znowu na respondent na ulicy, z czym mu się kojarzy wirus HPV, odpowie: rak szyjki macicy, szczepienia dziewcząt i tak dalej, i tak dalej. Bardzo niewiele osób zdaje sobie sprawę, że jest to dokładnie ten sam wirus, który będzie powodował nowotwory, głównie migdałka, czyli tutaj okolicy gardła.
Nie miałam pojęcia, że w ogóle takie nowotwory są.
No właśnie.
Migdałka albo
i właśnie
śniana.
Dlatego właśnie jest ten tydzień, który powinien uświadamiać, że taka sytuacja jest możliwa, tak.
No tak, ja myślę, że wielu słuchaczy teraz robi wielkie oczy i się zadziwia, że są właśnie w tych miejscach naszego ciała, mogą się umiejscowić te nowotwory. No mnie laryngolog się zazwyczaj z uszami kojarzy, że bolą uszy. Czy w uszach też mamy jakieś nowotwory?
Możemy niezmiernie mieć, rzadko. Jest, to, jest to możliwe, ale jest to niezmiernie rzadko. Natomiast to będą już troszeczkę inne grupy. To będą również nowotwory skóry przewodu słuchowego i tak dalej. Natomiast jakby nie jest to klasycznie związane z tą grupą nowotworów, ucho na szczęście nie jest tą lokalizacją.
No dobrze, ale no tutaj może naiwnie zadam pytanie, ale ono się wiąże z obrazami, które funkcjonują w przestrzeni publicznej, czyli telefon komórkowy przy głowie. Czy to też jest zakres tych nowotworów, o których mówimy, czy nie za bardzo? Panie profesorze, mamy telefon. To za chwilkę o telefonie komórkowym, a teraz pytanie od słuchacza lub słuchaczki. Dzień dobry.
Tak, no dzień dobry. Witamy. Także tak, mi chodzi tak, wpływ pola elektromagnetycznego, na przykład z wiatraków, z wieży telefonie komórkowej na organizm człowieka i na przykład od odorów. Każdy sobie myśli, że ustawi biogazownię i będzie cacy. No nie będzie cacy. Dla ludzi bliskających, mieszkających bardzo blisko tych inwestycji, to nie będzie bardzo dobrze. Będzie tylko dla tego, który to ma z tego interes, krótko mówiąc. No dziękuję, to tyle. No.
Panie profesorze, nie wiem, czy to akurat jesteśmy w zakresie tego pytania.
Znaczy, ja myślę, że to troszeczkę może nawiązuje do pytania pani redaktor dotyczące wpływu telefonu komórkowego czy promieniowania jonizującego. Ja myślę, że tutaj bardziej wchodzimy w zakres ewentualnie nowotworów centralnego układu nerwowego, czyli nowotworów mózgu. Natomiast to jest jakby, to jest zupełnie inna grupa nowotworów biologicznie, zupełnie inaczej się zachowująca, zupełnie inaczej rokująca, podlegająca innym metodom leczenia i to jest, proszę Państwa, oczywiście zakres zainteresowania lekarzy neurochirurgów.
No niemniej, no dobrze się to pytanie pojawiło, bo rozjaśniło nam sytuację, że głowa, no dzieli się jeszcze na jakieś tam obszary zainteresowania specjalistów. Czyli to jest temat dla neurochirurgów.
Wszelkiego rodzaju nowotwory mózgu, absolutnie neurochirurgów, tak. Oraz oczywiście onkologów, znowu radioterapeutów i wszystkich lekarzy, którzy zajmują się nowotworami.
Czy są jakieś szczególne grupy ryzyka oprócz tych mężczyzn, którzy nadużywają
tak,
alkoholu?
Tak, oczywiście. I też papierosów. Program cały profilaktyki został w pewien sposób tak skonstruowany, żeby do tych grup głównie trafić. No na pewno będą to osoby po 40 roku życia, między tym 40, 65 do 70 roku życia. To jest taki okres, kiedy występuje największa zachorowalność na tą grupę nowotworów.
Czyli te młodsze osoby, o których pan profesor wspomniał, to są te 40-latkowie,
To są osoby pomiędzy 35, powiedziałbym, a 45 młode. Rokiem życia. To są osoby, które jakby wcześniej rzadziej obserwowaliśmy, a dzisiaj stanowią tak, coraz większą grupę chorych. Ale jeszcze wracając
dopytuję tutaj w didaskaliach.
Tak, wracając jeszcze właśnie do tych czynników ryzyka. Oczywiście wszystkie osoby palące papierosy są absolutnie zawsze narażone na wielokrotnie, tak? Można powiedzieć, uważa się, że spożywanie, palenie papierosów zwiększa ryzyko zachorowania na przykład na raka krtani około 5 razy, natomiast spożywanie wysokoprocentowych alkoholi i palenie papierosów równoczesne zwiększa około 15 razy, więc to są absolutnie ci pacjenci. No i o czym tutaj musimy również powiedzieć, to no, wirus HPV, prawda? Wirus HPV jest to wirus przenoszony głównie drogą płciową, prawda? Więc tutaj
no to
oczywiście...
trochę tak daleko do tej głowy.
No oczywiście tutaj mówimy o zwiększonej ilości na przykład partnerów seksualnych. Uważa się, że wcześniejsza inicjacja seksualna, jak również pewne formy kontaktów seksualnych głównie sprzyjają rozwojowi tego, może przede wszystkim najpierw nosicielstwa zwiększonego wirusa bladawczaka ludzkiego.
Możemy być nicielem, nie wiedząc o tym, to
absolutnie
też jest
tak.
Wszystkim
i
wiadomo.
Tutaj chciałbym bardzo podkreślić, ponieważ po tego rodzaju wystąpieniach często zjawiają się pacjenci, którzy mówią, ojej, chciałbym się zbadać, czy ja jestem nosicielką wirusa HPV w gardle i co mam zrobić, jeżeli tak. Proszę Państwa, trzeba bardzo mocno podkreślić, że w przeciwieństwie do nowotworów szyjki macicy, nosicielstwo wirusa HPV w obrębie gardła nie jest dla nas aż tak groźne. Jeżeli jesteśmy normalną, zdrową, immunokompetentną osobą, to prawdopodobieństwo, że nawet jeżeli taką infekcję złapiemy, że pozbędziemy się jej w przeciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy, jest bardzo wysokie. Także powinniśmy absolutnie się tej infekcji pozbyć. Nasz organizm powinien być w stanie się pozbyć. Tylko w określonych sytuacjach nie do końca wiemy niestety, co się musi zadziać, żeby ten materiał genetyczny wirusa spowodował takie zmiany w obrębie naszych komórek, żeby doszło do rozwoju nowotworu złośliwego. I to jest teraz tak naprawdę no, cały, że tak powiem, element zainteresowania badaczy na całym świecie, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego u niektórych dochodzi do rozwoju nowotworu, a niektórych nie.
No w ogóle ja myślę, że to jest pytanie dla badaczy na całym świecie, dlaczego jedni chorują, a inni nie chorują i są bardziej podatni na choroby nowotworowe, a inni...
Oczywiście. I pamiętajmy, że tak naprawdę dla nas, dla mnie jako w tym momencie lekarza praktyka, bardzo istotne będzie pytanie, odpowiedź na pytanie, jeżeli ja będę miał pacjenta, czy jego nowotwór faktycznie został wywołany przez wirusa, czy też nie. Ponieważ troszeczkę inaczej tych pacjentów się leczy już, wiemy, w zależności od tego, czy na przykład papierosy wywołały ten nowotwór, czy też wirus, ponieważ te nowotwory związane z wirusem dużo lepiej rokują. One się dużo lepiej zachowują, mówiąc krótko. Lepiej odpowiadają na leczenie. Też do końca nie znamy tych jeszcze mechanizmów, dlaczego tak się dzieje, ale wiemy, że tak się dzieje. Tak więc nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć dzisiaj, jeżeli ja mam pacjenta w poradni, czy jest nosicielem wirusa HPV w gardle, czy nie. Oczywiście można to zrobić w bardzo specjalistyczny sposób, natomiast ta informacja temu pacjentowi do niczego się nie przyda.
Pan profesor mówi o tych zachorowaniach, które wynikają z naszego trybu życia, tak, prawda? Czyli mam rozumieć przez to, że nie możemy genetycznie mieć tego nowotworu w obrębie szyi i głowy?
To jest akurat taka grupa nowotworów, gdzie ten, można powiedzieć, rodzinne występowanie genetyczne, tak jak na przykład w przypadku raka piersi, no nie jest charakterystyczne. Istnieją pewne bardzo rzadkie zespoły genetyczne, które predysponują do rozwoju tego typu nowotworów, ale to jest naprawdę promile.
Czyli
także to generalnie nie są to...
W naszej dyskusji nie jest to jakiś ważny
absolutnie
punkt.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
I powracamy do naszej rozmowy na temat profilaktyki nowotworów głowy i szyi. W studiu profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego Paweł Golusiński i Robert Kowalik z Biura Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Skończyliśmy wątek na nowotworach, które wywołać może wirus HPV. Wiemy, że może być różnymi drogami przenoszony i też trzeba na to uważać. Czy będziemy mieli jakieś jednoznaczne objawy tych nowotworów? Na przykład pan profesor skończył na wątek na nowotworze krtani.
Tak.
Nie mylić z gardłem.
Tak, nie mylić z gardłem.
Tak, no bo to no tak lekcje anatomii z biologii sobie przypominam.
No
że
gardło
to jest...
znajduje się do tyłu od jamy tak, usty, tak, prawda? I łączy się ku dołowi z krtanią i z przełykiem.
O właśnie. I też może być rak przyłyku, rak każdej części tego odcinka.
Natomiast
tak?
Rak przyłyku znowu jest, już nie wchodzi do nowotworów głowy i szyi, tylko to już są nowotwory przewodu pokarmowego, ponieważ przełyk jest pokryty troszeczkę innym nawłonkiem, jest to troszeczkę inna tkanka.
Dobrze, nie? To tam nie zaglądamy. To jednak skupmy się na tej głowie, tak.
Jeśli chodzi o objawy, no to tutaj ta grupa objawów będzie na pewno zróżnicowana, ponieważ te nowotwory, no tak jak sama pani redaktor założyła, znajdują się w różnych lokalizacjach. Czyli inne objawy będzie nam dawał rak jamy ustnej i języka, a inne objawy rak krtani. Jeżeli mówimy o nowotworach jamy ustnej, na przykład języka, to są pacjenci, którzy zgłaszają się stosunkowo szybko, ponieważ jeżeli rośnie nam na języku guz, a językiem używamy języka przy mówieniu, przy przełykaniu, przy jedzeniu i tak dalej, to będzie nam to po prostu przeszkadzało. Tak? Tak. Natomiast są niestety pacjenci, którzy wierzą w różne metody leczenia, płukankę, liczą, że to przejdzie, liczą, że to jest jakaś tam forma przygryzienia, zwłaszcza tutaj na przykład u pacjentów, którzy stosują protezy zębowe i ta proteza gdzieś uraża na przykład język w stały sposób, również to może wywoływać powstanie ostatecznie nowotworu. Więc to są takie elementy, na które trzeba zwracać uwagę. Jeżeli chodzi o gardło, to na przykład mogą to być problemy z przełykaniem. Może to być uczucie, jeżeli chodzi o krtań, to będzie to głównie chrypka, zmiana barwy głosu, która utrzymuje się przez dłuższy czas. Bo oczywiście chrypka może również wystąpić przy błahym przeziębieniu. Tak. Oczywiście, tylko pamiętajmy, że przy błahym przeziębieniu po 7-10 dniach te objawy powinny ustąpić. Jeżeli pomimo zastosowanego standardowego leczenia przeziębienia one się utrzymują nam przez, tutaj w programie zakładamy taką granicę 3 tygodni lub dłużej, no to wówczas należy się tym zainteresować. I może tutaj to jest dobry moment, żeby powiedzieć właśnie, jakie te objawy powinny nas skłonić do zgłoszenia się do programu. I tutaj założyliśmy jako tam twórcy programu, że to jest tak jest 6 głównych, można powiedzieć, objawów. A więc wszelkiego rodzaju zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej. Czyli widzimy jakąś niewielką ranę, która się nie chce goić. Fragment śluzówki, na przykład policzka, pokryty białym, czerwonym nalotem. Jakieś niewielkie owrzodzenie. 2 to będzie kwestia zaburzeń połykania. Będziemy mieli utrudnione przełykanie. Coś będzie nam przeszkadzało w gardle. 3 właśnie chrypka, zmiana barwy głosu. 4 to będą dla nowotworów z kolei zlokalizowanych w obrębie nosa, np. zatok przynosowych, to będzie uczucie zablokowanego nosa, ale najczęściej jednostronne. Bo jeżeli mamy zapalony nos, to możemy mieć, proszę Państwa, katar, możemy mieć skrzywioną przegrodę nosa, możemy mieć zapalenie zatok, oczywiście. Ale wszystkie asymetryczne sytuacje, kiedy tylko jedna strona nosa jest na przykład zablokowana, a jeszcze nie daj Boże pojawia się na przykład wyciek z nosa, krwawienie, to jest absolutnie sytuacja, która powinna nas zainteresować i powinna nas skłonić do skierowania się do właśnie chociażby do programu.
No właśnie, to czy teraz możemy słów kilka powiedzieć, kto i jak może się dostać do tego programu, panie Robercie?
Program skierowany jest do pacjentów, do osób w wieku od 40 do 65 lat, którzy właśnie mają te objawy, o których pan profesor przed chwilą mówił, i to trwające dłużej, tak żeby wykluczyć ich związanie ponad 3 tygodnie, tak trzeba podkreślić, aby wykluczyć też związane z infekcją dróg oddechowych.
No teraz zaczyna nam się taki okres jesienno-zimowy, to żebyśmy nie uważali, że jesteśmy już ofiarami nowotworu.
Tak, czyli to też podkreślmy tutaj, że to nie jest program skierowany od tak po prostu badajmy się i chcemy sobie coś tam zbadać, ale jeśli naprawdę mamy te objawy. Oczywiście tutaj też następuje kwalifikacja osób zgłaszających się już chociażby telefonicznie czy osobiście do chcących zbadać się i wypełnienie pewnej ankiety i pewna taka rozmowa z taką osobą już w szpitalu jakby desygnuje albo nie tą osobę do tego programu.
I dostajemy jakiś termin i przychodzimy na to badanie. Tak,
tak, tak, tak. Dostajemy termin. Aktualnie też mogę wspomnieć, że te terminy nie są tutaj jakby nie straszyć terminami, tylko właśnie są dość krótkie, powiedzmy kilkutygodniowe obecnie, nawet przy takim dość w miarę sporym obłożeniu telefonicznym, które teraz notujemy po wznowieniu programu od właściwie tygodnia. No, ten wiek, 40-65 lat, to też może pojawić się pytanie, czy ktoś jak ma mniej lat, czy więcej, no to już nie może przyjść. No, oczywiście, jeśli ktoś ma jakieś objawy, to pan profesor oczywiście może potwierdzić.
Takie jednoznaczne.
Jednoznaczne, to nie znaczy, że ta osoba nie zostanie zbadana.
panie profesorze.
Ale oczywiście nie w ramach programu. Wtedy oczywiście my taką osobę z przyjemnością zbadamy, ale no musimy tutaj założyć, że program ma swoje niestety określone ramy. Tylko też, no, chciałbym tutaj z pełną mocą podkreślić, że jeżeli ktoś ma 67 lat i odczuwa któryś z objawów, o których rozmawiamy, czyli czuje się zaniepokojony, absolutnie powinien się do nas zgłosić. Również.
Po tylko prostu.
Nie bez, po prostu w ramach programu.
Tak. Panie profesorze, dobrze, to dokładnie tam numery telefonów, takie różne rzeczy, to podamy jeszcze pod koniec audycji, panie Robercie, bo bym bardzo chciała, żeby pan profesor jeszcze nam opowiedział o diagnostyce. Na czym polega diagnostyka? Takie spotkanie u specjalisty.
Takie spotkanie, może na przykładzie właśnie naszego programu, no to polega na przeprowadzeniu badania laryngologicznego, a więc ocena przy pomocy takiego narzędzia, które nazywa się w sposób skomplikowany wideofibroskopem. Jest to nic innego jak bardzo cienki przewód z kamerą, który nam pozwala na dokładne obejrzenie błony śluzowej właśnie okolicy nosa, gardła.
Taki światłowód gdzieś pan doktor, pan profesor
no jest
prowadza.
To, tak, jest to, można tak w dużym uproszczeniu powiedzieć. Generalnie wizualizacja oczywiście tych interesujących nas okolic. I w sytuacji, jeżeli na przykład lekarz, który wykonuje takie badanie, będzie miał jakąś uzasadnione podejrzenie, to wówczas kieruje takiego pacjenta do diagnostyki pogłębionej, które już najczęściej wtedy polega na przykład na pobraniu jakiegoś wycinka, biopsji cienkiej głowy i na przykład uzupełnieniu badania o badania obrazowe, czyli na przykład tomografię komputerową.
Czy to boli jakoś?
Nie, absolutnie to nie było.
Zadaję to pytanie, bo często właśnie pacjenci, czy w ogóle nie zgłaszamy się zbyt gremialnie do programów profilaktycznych, a szkoda, bo po to one są, żeby właśnie zapobiegać, bo jak stare porzekadło mówi, lepiej zapobiegać niż leczyć.
Zgadza się.
Jeśli troszkę boli.
To nie boli, może nie jest to jest to troszeczkę...
Może nieprzyjemne.
Nieprzyjemne troszkę takie uczucie, natomiast na pewno nie jest to bolesne. I tu przy tej okazji ja chciałbym, żebyście państwo jeszcze zwrócili uwagę na jedną bardzo istotną rzecz. My często w programach profilaktyki, w ogóle chorób nowotworowych, obserwujemy pewną grupę ludzi, która ma bardzo wysoką świadomość swojego zdrowia i ona często z tych programów korzysta. Korzysta co roku, co dwa lata się zgłasza, się bada. My się z tego bardzo cieszymy, ale bardzo byśmy chcieli podkreślić, żebyście państwo mieli również oczy szeroko otwarte na swoje otoczenie. Często beneficjentami takiego programu powinny się stać osoby, które w ogóle nie mają szansy usłyszeć o tym programie albo pomyśleć, że do niego pasują. Czyli to może być jakaś osoba z naszego otoczenia. To może być jakiś samotnie mieszkający wujek palący papierosy, który w ogóle nie pomyśli o tym, żeby iść się badać. To może być pan ogrodnik, który na przykład kosi trawę i pali codziennie papierosy. I żebyśmy mieli po prostu też oczy otwarte na innych, na swoje rodziny. W Wielkiej Brytanii był swego rodzaju taki program kierowany w ten sposób, żeby edukować nastolatków i dzieci ze szkół po to, żeby wracały do domu i zadawały pytanie swoim rodzicom i dziadkom na przykład. Czyli uważasz, że powinieneś zrobić takie badanie. I uważam, że to jest bardzo cenna społeczna inicjatywa również. Nie?
I mamy telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Ja mam pytanie do pan profesora, bo nie mam 40 lat, a od pewnego czasu odczułam jakieś takie boleści w gardle, gdzie się wcześniej bardzo często leczyłam na anginę. Dwa lata temu zostałam skierowana przez neurolog na badanie tomografii głowy, łącznie z angio, ale tam nic nie wyszło. A dalej odczuwam połowiczną taką inną głowę. Mam część głowy mam inną, prawą stronę. Chciałam zapytać, czy można się zapisać na badania u państwa, żeby cokolwiek wykluczyć złego?
Panie profesorze.
Dziękuję bardzo za to pytanie. Znaczy, jak sama pani zauważyła, nie mając 40 lat akurat, no w ramach tego programu nie, natomiast w momencie, jeżeli będzie pani miała skierowanie od lekarza rodzinnego do poradni laryngologicznej, to z przyjemnością oczywiście panią przyjmiemy. No, tutaj trudno mi się odnieść, chociaż, że tak powiem, medycyna covidowa troszeczkę zaczyna funkcjonować często na zasadzie te porad telefonicznych. Natomiast no, tutaj pani objawy, których pani mówi, często anginy wcześniejsze, no, być może też wskazują na jakieś zapalne choroby obrębnych dałków podniebiennych. No, na pewno na tak podstawie tego typu objawów się pani kwalifikuje do wizyty u lekarza laryngologa, jak najbardziej.
Czyli po prostu ze skierowaniem do przychodni
szpitalnej. Tak, oczywiście, zapraszamy,
to
jak
jest
najbardziej.
Możliwe. Nie trzeba będzie w jakiejś strasznie długiej kolejce czekać.
Ale mówi pan o laryngologu, lekarzu laryngologu.
Tak, lekarzu laryngologu. Pamiętajmy, że w programie również my prowadzimy badania profilaktyczne jako lekarzy laryngolodzy.
Dobrze, ale mam jeszcze jedno pytanie. Czy w moim stanie, bo jestem w ciąży, czy... to będzie kłopotem jakimś?
Badanie? Absolutnie nie. Natomiast
nie
musi mieć pani świadomość.
Żadnych,
nie, natomiast absolutnie trzeba też pamiętać o tym, że no w ciąży niestety niektórych leków ewentualnie nie można zastosować i często trzeba dbać to jakby pod uwagę. Natomiast odbycie badania i takiej wizyty to absolutnie, no tutaj ciąża nie jest żadnym przeciwwskazaniem.
To się cieszę, ale jeszcze muszę dopytać pana o coś. Jeżeli było wykonane TK głowy i tam nic, że tak powiem, specjalista nie wychwycił, czy mam się jeszcze czegokolwiek obawiać? Powinnam jeszcze dążyć temat?
Znowu teraz wchodzimy w bardzo specjalistyczną, że tak powiem, rozmowę. Badanie tomografii komputerowej głowy ma za zadanie wizualizacji głównie właśnie tkanek układu nerwowego i po to jest robione, czyli ocena, mówiąc krótko, mózgu. Tak jak pani sama mówiła, jeszcze było angiokatę, które ma zadanie oceny naczyń. No na pewno pod względem, nazwijmy to neurologicznym, w obecności jakiegoś podejrzanego guza w obrębie głowy, czy to owszem. Natomiast jeżeli chodzi o samą twarzoczaszkę i tą grupę chorób, o których my rozmawiamy, no to się wykonuje troszeczkę inne badania. Również tomografię, ale podaje się kontrast. Troszeczkę inaczej się to badanie wykonuje. Także tutaj rozmawiamy trochę o dwóch różnych rzeczach.
Rozumiem. Dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o jakość leczenia, czy w ogóle o leczenie, na czym ono polega?
Tutaj musimy podkreślić, że leczenie nowotworów głowy i szyi, kiedy już pacjent jest zdiagnozowany faktycznie, czyli wiemy, mamy potwierdzenie, że to jest tego rodzaju nowotwór, czyli mówiąc krótko, mamy pobrany materiał do badania histopatologicznego, mamy badania obrazowe, powinno się absolutnie odbywać w ośrodkach, które są do tego przygotowane. Tylko i wyłącznie. Czyli co przez to chcę powiedzieć? Musi to być miejsce, które dysponuje możliwością leczenia chirurgicznego, czyli oddział w tym momencie laryngologiczny z taką, można powiedzieć, podspecjalizacją chirurgii głowy i szyi, czyli lekarze, którzy są doświadczeni, jeżeli chodzi o leczenie chirurgiczne tego rodzaju nowotworów. Radioterapia, która stanowi integralną część leczenia i również onkologia kliniczna, czyli chemioterapia. I tutaj również wchodzą w grę wszelkiego rodzaju programy lekowe, również immunoterapia, czyli jedna z najnowocześniejszych terapii nowotworów. Tylko bardzo wczesne postacie nowotworów, bardzo wczesnej fazie zaawansowania wymagają wyłącznie jednego sposobu leczenia, czyli wystarczy wyciąć i obserwować. Większość tego typu nowotworów wymaga kombinacji schematów leczenia, czyli na przykład usuwamy taki guz, i następnie pacjent dostaje radioterapię uzupełniającą bądź radiochemioterapię uzupełniającą. Dlatego ośrodki, tak jak na przykład nasz szpital, które mają wszystkie te trzy filary i w ramach konsylium ustalamy plan leczenia dla każdego pacjenta indywidualnie, mają znacznie lepsze wyniki leczenia niż ośrodki, które nie mają wszystkich tych elementów pod jednym dachem, mówiąc krótko. Więc nawet jeżeli ktoś jest bardzo biegłym chirurgiem, a nie ma możliwości pacjent bezpośrednio od razu skorzystania z tych innych form leczenia, to niestety wszystkie światowe statystyki pokazują, że te wyniki będą gorsze.
Dobrze, ale jeżeli w przypadku takim, jaki wynika ze statystyk, że pacjenci zgłaszają się w 60-80% w bardzo zaawansowanym stanie, to jakie są rokowania dla takich pacjentów?
No to znów zależy, o jakich nowotworach rozmawiamy. Na przykład, jeżeli pomyślimy o krtani, no to jeżeli pacjent zgłasza się w bardzo zaawansowanym stanie, to niestety często dla niego jedyną formą leczenia jest całkowite usunięcie tej krtani wraz z węzłami chłonnymi, co jest, no można powiedzieć, okaleczającym zabiegiem.
Ale ratuje życie.
Ratuje życie. Oczywiście my również tutaj mamy pewne możliwości zastosowania na przykład protezy głosowej, to, że pacjent będzie samodzielnie mógł mówić po takim zabiegu, będzie się samodzielnie odżywiał. Jeżeli chodzi o zabiegi na przykład dotyczące jamy ustnej, no to wtedy, jeżeli są to duże, zaawansowane guzy, to często w bardzo okaleczający sposób musimy usunąć spory fragment na przykład właśnie jamy ustnej, czy też włącznie z tkankami twarzy. Dlatego tu z kolei kolejnym ważnym elementem jest chirurgia rekonstrukcyjna. My musimy później to zrekonstruować, żeby przywrócić takiemu pacjentowi zdolność przede wszystkim funkcjonowania, czyli mówienia, połykania i samodzielnego jedzenia i oprócz tego jakiejś takiej akceptowalności społecznej. Rozmawiamy o twarzy, tak? Czyli to jest wizytówka każdego człowieka.
Tak, rozmawiamy o tym, że taki pacjent ma w szyi otwór z taką rurką.
W przypadku raka krtani. Natomiast jeżeli pacjent zgłosi się wcześniej stosunkowo, to w tym momencie mamy możliwość na przykład operacji endoskopowej laserowej, która pozwoli temu pacjentowi tą krtanię zaoszczędzić. Albo pierwotnej radioterapii na przykład. Zamiennie, zamiast chirurgii. Tylko tu oczywiście te możliwości leczenia są dużo większe w sytuacji, kiedy pacjent zgłasza się stosunkowo wcześnie.
A panie profesorze, jeszcze tak bym wróciła do języka, bo mnie zaintrygowała taka historia. Skąd na języku mogą się nabrać te nowotwory? I czy na przykład taki pacjent, który jest żywiony pozajelitowo, on nie używa języka do jedzenia, krtani w ogóle nie używa, gardła i wiadomo. A może, czy to jest jakiś czynnik sprzyjający temu, żeby się pojawił nowotwór na języku?
Nie. Jeżeli chodzi o nowotwory języka, to tutaj zdecydowanie palenie jest głównym czynnikiem. Aha. Co ciekawe, w naszej tutaj lokalizacji geograficznej, czyli Europie Środkowo-Wschodniej, tych nowotworów jest stosunkowo dużo w stosunku na przykład do Europy Zachodniej, z uwagi na to, że mamy ciągle wyższe jednak współczynniki palenia tytoniu, ale na przykład znamiennie niższe w stosunku na przykład do takich krajów jak Indie, gdzie żuje się tytoń i tam tych nowotworów jest bardzo dużo.
Ciekawostka taka dla lekarzy. Mamy kolejne pytanie. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, stale słuchać się pana. Ja po prostu nie mogę sobie poradzić z przewlekłą chrypką. Na rentgenie jest przewlekły nieraz strzeli, nieraz płuca w stanie zapalnym, bez zmian ogniskowych. Ja pracowałem jako nauczyciel bardzo często w tyle. Wielokrotnie zrywali mnie ze zwolnień lekarskich. Nie korzystałem w ogóle z nich. Mam rozebę, ale ta chrypa to mnie dobija, bo to już jest od lat i od rana do południa w tej godzinach. Wiem, co mi grozi, bo w Poznaniu na Przybyszewskiego jest właśnie ta klinika otolaryngologii, tam nauczyciele, trenerzy, to nowotwory krtani i te wszystkie, pamiętam, to przykre dla mnie. No mam jeszcze inne pytanie, ale już nie chcę zajmować, bo już koniec audycji. Chodziło, a już nie chcę, bo to jest inny temat, troszeczkę inny temat.
No to skupimy się na tym pierwszym pytaniu, panie profesorze.
Czyli, przepraszam.
Pan się wyłączył. Chrypkę przewlekłą.
Chrypkę przewlekłą. No chrypka przewlekła, jak pan zauważył, pracował jako nauczyciel, tak? Czyli tutaj jakby no obciążenie głosu jest oczywiście, obciążenie krtani, przepraszam, pracą głosową ma też niezwykle istotny element, ponieważ to również może być przyczyną chrypki, ale tego typu, jeżeli ktoś pracuje głosem, czy jak pani redaktor, tak, na przykład radiowcy, również powinni
bardzo
podlegać,
musimy dbać o swoje
również
narzędzie
tak
pracy.
Dokładnie, powinni podlegać pewnym kontrolom rutynowym narządu głosu. Natomiast oczywiście wtedy chrypka stanowi problem, kiedy jej nie ma i nagle się pojawia, prawda? Czyli nie powstaje w sposób 20 lat pracy nauczyciela, bo wtedy jest to w pewien sposób no niestety wpisane w to. Natomiast wtedy jest dla nas takim, można powiedzieć, czerwoną lampką sygnalizacyjną, jeżeli się pojawia w pewnym momencie, której nie było wcześniej i pomimo zastosowanego leczenia, takiego nazwijmy to podstawowego, nie chcę ustąpić.
Panie Robercie, teraz pytanie do pana, bo powoli, jak słuchacz zauważył, stały słuchacz wie, że się koło 15 audycja kończy. Gdzie konkretnie mamy zadzwonić? Bo chyba drogą taką online lepiej się kontaktować niż tak przychodzić osobiście, no tak, to rejestracja, na rejestrację.
Rejestracja na badanie odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu 68 32 96 621. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Te badania odbywają się w poradni laryngologicznej naszego szpitala. Te dane, oczywiście, jak ktoś nie zdołał sobie zanotować, to odsyłam do naszej strony internetowej pod adresem www.szpital.zgora.pl. Tam jest, czy też naszego profilu na Facebooku, który odsyła również do tej strony. Tam są wszelkie informacje. Również jest tam zakładka poświęcona tym właśnie temu projektowi tych badań właśnie profilaktycznych związanych z profilaktyką nowotworów głowy i szyi. Tam można znaleźć wszelkie informacje.
No przyznam się, że zrobiło na mnie wrażenie hasło tego ogólnopolskiego programu. Rak głowy i szyi nie czeka, zgłoś się do specjalisty. No mnie to zatrważa od razu. Chciałabym się zapisać na takie badania, skoro ten rak nie czeka. Czyli niebezpieczny jest to, jak każdy nowotwór.
Oczywiście jest niebezpieczny. Jest to hasło również specjalnie tak dobrane do tegorocznej kampanii z uwagi na to, że mamy specyficzne warunki związane z pandemią COVID-19 i twórcy hasła mieli na celu pokazanie tego, że fakt, że istnieje pandemia covidowa, nie zwalnia nas z odpowiedzialności za leczenia chorób nowotworowych. Generalnie chorób nowotworowych w Polsce. Bo musicie Państwo wiedzieć, że statystyki pokazują, że na przykład wystawienie kart nowotworowych, czyli tak zwanych zielonych kart leczenia onkologicznego, w okresie pandemii było 25% mniej niż o tej samej porze w zeszłym roku. Czyli to nie jest...
Ale tylko z powodu ograniczeń, tak? No, że najprawdopodobniej pacjenci nie mogą przyjść bezpośrednio
Trudno mi sobie wyobrazić, że nagle w tym roku mamy 1/4 mniej zachorowań na nowotwory w Polsce. Dlatego też musimy pamiętać, że jest oczywiście pandemia, musimy stosować środki ochrony indywidualnej, musimy o tym wszystkim pamiętać, natomiast nie zwalnia nas to z odpowiedzialności za pacjentów onkologicznych.
Czyli tym bardziej zachęcamy do tego, żeby skorzystać. Do końca roku, czy jeszcze w przyszłym roku będzie ten program też działał? Jeszcze
będzie działał w przyszłym roku. Tak jak wcześniej wspomniałem, chcemy łącznie wykonać około 2,5 tysiąca takich badań. Do tej pory wykonano tych badań 1400 przez ostatnie 3, no teraz czwarty rok, taki troszkę może krótszy z wiadomych względów. Więc właściwie jesteśmy na półmetku tych badań. Oczywiście tu nikt nie będzie też ograniczał się dokładnie co do cyfr, tak jakby, że ten, kto chyba będzie 2501, to nie będzie zbadany. No, to są wszystko umowne sprawy. Zachęcamy do tego badania, no tak jak tutaj pan profesor powiedział, to jest niezwykle istotna sprawa, to profilaktyka, aby to wcześniej wykryć, aby nie było po prostu za późno.
Tak, nie trwa to długo, nie jest bolesne. Mamy odpowiednio wyposażony szpital uniwersytecki, no i specjalistów przede wszystkim, którzy zajmą się profesjonalnie pacjentami, panie profesorze.
Można tak, oczywiście.
Z tego miejsca zapewnić.
Ja muszę powiedzieć, że pracując w Zielonej Górze od niespełna roku, w ramach, będąc kierownikiem oddziału otolaryngologii, no ze szczególną troską właśnie staram się brać udział w budowaniu takiego interdyscyplinarnego zespołu zajmującego się leczeniem nowotworów głowy i szyi. Muszę powiedzieć, że współpraca zarówno z oddziałem radioterapii, jak i oddziałem onkologii bardzo dobrze się układa, więc myślę, że właściwie możemy z pewną dumą powiedzieć, że jesteśmy absolutnie przygotowani do przyjmowania nawet bardzo skomplikowanych i trudnych pacjentów nowotworowych.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Profesor Paweł Golusiński, kierownik klinicznego oddziału otolaryngologii, a także kierownik katedry otolaryngologii i chirurgii szczękowo-twarzowej Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
A także Robert Kowalik z Biura Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Audycję zrealizował Hubert Pietroński. Również dziękuję za współpracę. Elżbieta Wozowczyk-Leszko, do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.